Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
A z nami goście Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza Top Studio i Tomasz Rakowski, prezes FNX Grupy zdalnie przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Obligacjami w inflację wdrażamy nowe typy obligacji, które będą korzystne dla Polaków, zapowiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że chodzi o obligacje jednoroczne z oprocentowaniem na poziomie stopy referencyjnej NBP, a więc dziś jest to 5,25%. Będą też dwuletnie obligacje ze stopą referencyjną nieco wyższą od stopy NBP. No i pierwsze pytanie do pana Tomasza Rakowskiego, ponieważ jest zdalnie. Po pierwsze, czy będą chętni? No i jaki skutek wprowadzenia tych obligacji jest możliwy?
Myślę, że będą chętni i bardzo dobrze, że tutaj rząd wychodzi z taką inicjatywą, że nie chowają głowy w piasek, nie uciekają od problemów, dając Polakom instrument, który umożliwi jakąś ochronę przed inflacją, no bo przy inflacji, która w kwietniu wynosiła 12%, to oprocentowanie to nawet nie jest połowa tego, nie? Więc tak czy siak chronimy tylko część swoich pieniędzy. Natomiast ja tutaj dostrzegam inny, bardzo duży plus podniesienia, znaczy do oferowania tych obligacji, który będzie polegał na tym, że zmusi banki do tego, żeby zmieniły swoją ofertę. Gdzieś chodzi o lokaty, o konta oszczędnościowe, czyli żeby podniosły oprocentowania swoich lokat. Bo z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w marcu tego roku średnie oprocentowanie depozytów wynosiło 0,3%. Czyli właściwie nasze pieniądze leżą w bankach, banki z tych pieniędzy korzystają, my nie mamy z tego żadnych korzyści. Inflacja idzie do góry, koszty życia są coraz większe i właściwie beneficjentami tej sytuacji cały czas są banki, bo banki udzielały i udzieliły różnych kredytów. Te kredyty są powiązane właśnie z tymi stopami, o których rozmawiamy. I raty kredytów dla polskich rodzin po prostu idą do góry i to nie mało, no bo w wyniku tych wszystkich podwyżek to już średnio 50-70% raty poszły do góry. Tak więc powiązanie w ogóle rat kredytowych z tym, bo to chodzi o też powiązanie z tym wskaźnikiem WIBOR, no jest jakimś absurdem, bo właściwie jest to dodatkowy zarobek dla banku, bo ja jakoś tak wyjaśnię, że WIBOR to jest koszt uzyskania pieniądza na rynku międzybankowym. Tylko chodzi o to, że banki nie uzyskują tych pieniędzy. Banki mają swoje pieniądze, pożyczają ze swoich pieniędzy. Więc właściwie jest dla nich dodatkowy zarobek w tym momencie. Jeżeli mamy oprocentowanie na tak niskim poziomie, to tym kosztem jest to oprocentowanie, czy to 0,3% realne. Czyli paradoksalnie w tak trudnej sytuacji, w której się znajdujemy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, to banki tutaj koszą równo pieniądze i w tym całym pakiecie też tutaj, bo to jest jakby szerszy temat, no też pojawiła się informacja o likwidacji tego WIBOR-u, albo zastąpienia go jakimś bardziej sensownym wskaźnikiem.
Na razie to wygląda jak straszak, bo rzeczywiście premier wspomina i dziwnym trafem nagle się okazało, że WIBOR zaczyna schodzić w dół, więc tu jakby działanie jakieś jest, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. Pan Tomasz Limon, wracając do obligacji, Polacy przeniosą swoje oszczędności z banków właśnie w obligacje?
Trudno powiedzieć, ponieważ historia ostatnich lat pokazała, że obligacje nie były popularną formą oszczędzania przez Polaków. Większość Polaków jednak inwestowała w lokaty, ale w obecnej sytuacji, jeżeli lokaty, depozyty mają tak niskie oprocentowanie i banki prześcigają się w dziesiątych procentach, jeśli chodzi o ofertę dla swoich klientów, jeśli chodzi o te lokaty, no to myślę, że obligacje są alternatywą. I tak jak mój przedmówca powiedział, to prawdopodobnie zmusi banki do tego, żeby podnieść lokaty, ponieważ obligacje będą dla nich konkurencją. Ale cała ta sytuacja jest pewnym paradoksem. Powiem dlaczego. Generalnie mamy dosyć dobrą koniunkturę gospodarczą pomimo pandemii i pomimo wojny. PKB ma dosyć wysoki poziom. Jednym z filarów dobrej koniunktury gospodarczej jest też konsumpcja. Oprócz eksportu, na którym też bazujemy, jest też konsumpcja wewnętrzna. Może dojść do pewnej sytuacji, jeżeli ludzie przestaną wydawać pieniądze i będą oszczędzać te pieniądze, lokując pieniądze na przykład w obligacje, że ta konsumpcja przysiądzie trochę. Inflacja oczywiście też wpływa na to, że mniej się wydaje i wtedy cała sytuacja związana z rozwojem gospodarczym i z dobrą koniunkturą może tąpnąć. No zobaczymy, co czas pokaże. Sytuacja jest chwiejna, niepewna, ale tak to jest w obecnych czasach.
No to pytanie do pana Tomasza Rakowskiego. Co wybrać? Konsumpcję wewnętrzną i mimo wszystko dalszy wzrost inflacji, czy jednak odcierpimy trochę wszyscy, żeby sytuacja doszła do bardziej normalnej, jeśli chodzi o inflację?
To oczywiście zależy od możliwości danego człowieka, danego gospodarstwa domowego. Myślę, że ci, którzy mają pieniądze i którzy mają oszczędności, jeszcze tak wrócę na moment do tych banków, to mimo wszystko będą próbowali zarobić na tych pieniądzach, odkładając to właśnie na konto oszczędnościowe, bo tu też trzeba dodać, że...
Albo odrobić straty.
Albo odrobić straty. Tak, banki już podnoszą te oferty, bo jak się wejdzie w internet, to można sprawdzić, że to są 4%, 3%, 3,5%. Tylko problem jest tego typu, z czego to się bierze te wcześniejsze, te 0,3%. To mówimy o ogóle. I teraz jest tak, że można mieć pieniądze w banku, a mieć oprocentowanie niższe niż nowy klient banku. Albo to oprocentowanie jest tylko na 2 miesiące, tylko dla nowych środków, tylko do jakiejś wysokości środków. Więc banki tutaj stosują różnego rodzaju takie furtki, triki, żeby wyjść na swoje, mówiąc oględnie. Więc sugeruję słuchaczom, żeby sprawdzili, jak oprocentowane są ich pieniądze dzisiaj, czy nie ma jakiejś lepszej oferty na rynku, bo to nie znaczy, że musimy być całe życie w jednym banku. Te banki można zmieniać i nie ma z tym żadnego problemu. Bo rzeczywiście są oferty na rynku, które są korzystne dzisiaj. Znaczy korzystniejsze niż pewnie to, co większość z nas ma, skoro z danych NBP wynika, że 0,3% to średnie oprocentowanie pieniędzy zgromadzonych przez Polaków w Polsce. Tak więc mówię, wracając do głównego pytania, wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie decyzja gospodarstw domowych w tym momencie. Jeśli ktoś ma środki na to, żeby coś teraz kupować, to sprawy pierwszej potrzeby, to nie ucieknie przed tym, ale wydaje mi się, że raczej ludzie będą schładzali tutaj swoje działania i trochę się wstrzymywali. Wszystkim temu też mają służyć te podniesienie stóp procentowych.
A myślą panowie, że wejście na rynek w czerwcu takich obligacji spowoduje, że fundusze inwestycyjne oparte o obligacje zaczną odrabiać straty? Bo trzeba przyznać, że fundusze inwestycyjne oparte o obligacje, te, gdzie ludzie chcieli tak naprawdę, nie liczyli na żaden zarobek, ale raczej chcieli swoje pieniądze przed jakimiś problemami ochronić, oberwało się funduszom inwestycyjnym opartym o obligacje, zwłaszcza po wybuchu wojny. Od 24 lutego one naprawdę idą w dół porządnie.
Na pewno. Fundusze inwestycyjne oberwały, jednak tam jest potężny kapitał. Środki własne, fundusze są ogromne, więc one są w stanie przetrwać przez jakiś czas. Mam nadzieję, że wojna szybko się skończy i wrócimy na normalne tory funkcjonowania. Najbardziej obrywają zwykli obywatele, społeczeństwo i to oni najbardziej cierpią. Właśnie wzrostem cen, inflacją, różnymi sprawami związanymi, bieżącymi też sprawami związane też z presją płacową, gdzie nie wszyscy pracodawcy są skłonni, ale to jest też inny temat na tą dyskusję.
Mm-hmm. Pan Tomasz Rakowski.
Ale ja mogę potwierdzić, jako tutaj ad vocem, jako osoba, która zatrudnia inne, że miałem już kilka takich rozmów, w których po prostu pracownicy mówili mi o wzroście rat kredytowych, bo to o to chodzi, i jakby prosili o podwyżkę w związku z tym. Więc ta presja jest, myślę, jakby w całym sektorze przedsiębiorstw. I te koszty tutaj rodziny próbują jakoś równoważyć. Nie wszędzie się to uda. Nie wszędzie się to uda i w związku z tym albo będzie próba zmiany pracy i szukania wyższego wynagrodzenia, albo zmniejszenie budżetu domowego po prostu. Dlatego mówię, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek oszczędności, no to oferta, podnoszona oferta banków no jest jakąś tutaj skromną, ale alternatywą.
Mhm. A to były propozycje też właśnie dla oszczędzających albo dla tych, którzy mają jakieś oszczędności i boją się, żeby ich bardziej nie stracić. No a teraz też dla kredytobiorców obawiających się pętli zadłużenia, tych podwyżek rat. Jest propozycja wakacji kredytowych i tutaj już też jeden z panów wspomniał o możliwości zastąpienia czymś innym WIBOR-u. Te wakacje kredytowe pomogą Polakom?
Myślę, że na jakiś okres czasu, na okres tych wakacji pomogą, ale to nie zmienia faktu, że te pieniądze prędzej czy później będzie trzeba spłacić. To, że w przeciągu 2 lat ktoś weźmie wakacje kredytowe na 4 miesiące, czyli 4 raty, automatycznie kredyt danej osoby się przedłuża o te 4 miesiące.
Ale być może w tym momencie, kiedy on nie ma pracy, na przykład jest chory,
z tego punktu widzenia to pomoże, na pewno pomoże. Co prawda w tej chwili koniunktura pracy jest niskie, bezrobocie jest dobra. No są inne okoliczności, które mogą odciążyć budżet domowy związany właśnie z tą inflacją, co rozmawialiśmy, więc być może takie wakacje kredytowe będą pewną osłodą na te kredyty, które trzeba płacić. Ale to nie zmienia faktu, że te pieniądze będzie trzeba do banków oddać.
Mm-hmm.
No, ja mogę się podpisać pod tym, co powiedział mój przedmówca. Takie wakacje kredytowe to jest dobry instrument, jeśli chodzi o taką możliwość złapania oddechu w pewnym momencie. Czyli wyłączam sobie 2 raty w ciągu roku, łącznie mogę takich ruchów wykonać 4, czyli mam 8 rat, których nie muszę płacić teraz, ale będę je musiał spłacić. Generalnie będę musiał je spłacić. Natomiast tu też myślę, że to jest taki dobry moment do tego, żeby otworzyć jakąś dyskusję w ogóle, jeśli chodzi o system bankowy, do tego, po czyjej stronie jest ryzyko, no bo tutaj wszystkie ryzyka właściwie są przerzucone na kredytobiorcę, który jest o wiele słabszy od banku, od systemu bankowego.
A banki płaczą, mimo że wychodzą zawsze obronną ręką, a nawet bym powiedziała z bardzo dużymi zyskami.
Ja mam tutaj cytat premiera Morawieckiego, który mówi wprost do bankowców: koledzy, przebudźcie się, to niezdrowy model gospodarczy, kiedy bardzo dobrze dokapitalizowany sektor finansowy jest beneficjentem inflacji. 1 250 miliardów depozytów bieżących jest oprocentowane na poziomie 0,11%. Więc ogromna ilość pieniędzy w bankach, która po prostu leży tam, jest darmowym pieniądzem dla banku, a jednocześnie jak zmieniają się stopy procentowe, banki zmieniają harmonogramy, wysokość rat kredytowych i kredytobiorcy zostają z tym właściwie sami. A i tak wszystko jest zabezpieczone nieruchomościami. Nie są pieniądze, które nie mają zabezpieczenia, więc bank jest zabezpieczony z każdej strony, kredytobiorca nie. Więc myślę, że to w ogóle trzeba by rozpocząć dyskusję na jakąś reformą tego systemu i jakiegoś takiego równego podziału, jakiejś sprawiedliwości w tym wszystkim, no bo w tym momencie zwykli użytkownicy systemu są bardzo słabej pozycji. No,
przydałby nam się tutaj taki amerykański system, przynajmniej jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne. Jeżeli ktoś ma kłopot z różnych powodów ze spłatą kredytu, nieruchomość przechodzi na bank i koniec sprawy. Kredytobiorca nie ma długu.
Tak,
koniec długu. A bank niech się zastanawia, co z tą nieruchomością dalej robić. I to byłoby chyba najbardziej uczciwe.
Tracić nieruchomość i mieć dług.
I mieć dług dalej i mieć problem i jeszcze zostać bezdomnym z tego wszystkiego na koniec. To teraz jeszcze rynek pracy. Ciekawie na rynku pracy mamy niskie bezrobocie. Wielu uchodźców, którzy nie wpłynęli na nasz rynek pracy, tego się pracownicy głównie obawiali, a jednak mimo napływu uchodźców bezrobocie jeszcze spadło. Polaków aktywnie, 36% Polaków aktywnie poszukuje nowej pracy. Najważniejszą motywacją są zarobki, wynika z opublikowanego we wtorek badania Pracuj.pl. I co ciekawe, aż 83% ankietowanych mówi, że jest otwartych na otrzymanie nowej propozycji zatrudnienia. Czy my staliśmy się na rynku pracy bardziej pewni siebie w tej chwili, my jako pracownicy, bo na początku, jak się pojawiła pandemia, no to się okazywało, że bardziej byliśmy zachowawczy, że pilnowaliśmy naszej pracy. A teraz się okazuje, że już pandemia mija, mamy wojnę w Ukrainie i właściwie nie przejmujemy się tym za bardzo, a odważnie szukamy zatrudnienia. To widać naprawdę?
Tak jest. Takie dochodzą sygnały do pracodawców, ale trzeba spojrzeć na to troszeczkę szerzej. Sytuacja, którą mamy w tej chwili na rynku pracy, jest dobrą sytuacją dla pracownika. Jest stosunkowo niskie bezrobocie, dobra koniunktura gospodarcza, firmy się rozwijają, straciły część pracowników, niektóre branże, bo wiadomo, osoby z Ukrainy, głównie mężczyźni, wyjechali do swojego kraju bronić ojczyzny. I popyt na pracowników jest cały czas nieustający. Osoby, które przyjechały, uchodźcy, bo to pani redaktor poruszyła, no nie zasypały tych problemów wielu branż, szczególnie przemysłu ciężkiego, budownictwa. Osoby, które przyjechały, to głównie kobiety, dzieci, one też nie poszukują pracy w takiej skali, jakbyśmy tego, nie wiem, myśleli.
Ponieważ poszukują jakiejkolwiek, one by chciały zgodnie ze swoim wykształceniem.
Tak. Bo w tej chwili mam sygnały z urzędów pracy, że jest stosunkowo mało podań o pracę ze strony uchodźczyń, które do nas tutaj trafiły. Ta cała sytuacja globalna spowodowała, że i dobra koniunktura gospodarcza spowodowała, że jest inflacja, o której rozmawialiśmy, spowodowała, że jest ta presja też płacowa wśród pracowników. Pracownicy szukają nowych wyzwań, szukają nowego zatrudnienia. Oczywiście firmy te ze sobą konkurują na różnej płaszczyźnie o tych pracowników. To wszystko spowodowało, że jest dosyć duży ruch wśród pracowników poszukujących pracy, szczególnie tych młodych. Młodzi są odważni, nie potrzebują takiej stabilności, jak trochę nieco starsi wiekowo, którzy już mają rodzinę, dzieci, pracę stałą. Więc głównie ten ruch jest widoczny w tym wieku, pułapu wieku młodych ludzi do 30 roku życia.
I ostatnie dwa zdania dla pana Tomasza Rakowskiego. Znaczy dwie minuty.
Ważny czynnik jest taki, że ci młodzi ludzie może często nie mają tego kredytu, który też w jakimś sensie z jednej strony motywuje do aktywności, może do szukania nowego miejsca pracy z wyższymi zarobkami, a z drugiej strony gdzieś tak, każe się zastanowić, co będzie, jeśli, nie wiem, ten scenariusz nie wypali. Dlatego rzeczywiście widać, że ta tendencja, im człowiek starszy, tym bardziej zachowawczy i tej pracy nie szuka, nie chce jej zmienić, bo też może się zaklimatyzował w tym miejscu, w którym jest i mu to po prostu pasuje. Dlatego mówię, najważniejszym motywatorem, i tak w sumie zawsze było, są zarobki. po prostu. I teraz przy tych wszystkich czynnikach związanych z tym, że wzrastają koszty życia, jakaś część pracowników próbuje, bada rynek, jest gotowa na to, żeby pracę zmienić. Natomiast to mówimy o gotowości, o takiej mentalnej gotowości. To wcale nie znaczy, że za tym w 100% pójdą działania, czy że za tymi działaniami w 100% pójdzie decyzja, bo to jest dosyć złożony proces. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że aż tak strasznie się to nie zmieniło. Jakby być może trochę ta tendencja się zmniejszyła w związku z tymi zawirowaniami. Natomiast generalnie jest tak, że polski rynek pracy jest stabilny i mimo tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, tak więc ja jako pracodawca cały czas dostrzegam to, bo ja być może trochę w innej bańce, powiedzmy, funkcjonuję, bo to jest branża IT, więc ona tutaj rządzi się innymi prawami, więc jakby sytuacja się nie zmieniła z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o pracodawców. To dalej jest trudno o fachowców i tak, nic z tego nie zmieniło po prostu.
I tu stawiamy kropkę, bo czas nam się właśnie skończył. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Nimon, prezes Pracodawców Pomorza, i Tomasz Rakowski, prezes FNX Group. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Spokoju i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.